Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A w dzisiejszych komentarzach udział biorą profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filmoznawca, Uniwersytet Gdański. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, wykładowca akademicki, prezes Fundacji Wiem i Umiem. Witam bardzo serdecznie na Skype'ie.
Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
Ze względu na bezpieczeństwo jesteśmy z panem profesorem na Skype'ie. Jeżeli o bezpieczeństwie na drodze mówimy, to zacznę od takiego tematu, który no, przyciągnął uwagę i pewnie będzie przez najbliższy czas przyciągał. Znany aktor Jerzy Sztur potrącił w Krakowie motocyklistę. W wydychanym powietrzu miał około 0,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Aktor w przekazanym przez syna oświadczeniu napisał, że bardzo żałuje, przeprasza, że wczoraj podjął najgorszą w życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Jak panowie skomentujecie tę sytuację? Bo to nie pierwsza zresztą znanej osoby, znanego aktora. Czasami zdarza się piosenkarz. Profesor Grzegorz Grochowski może, który myślę, że może zacząć, bo ze względu na bezpieczeństwo właśnie nie jest w studiu.
Bezpieczeństwo w tym wypadku może, żeby kontekst był właściwy, to wyjaśnię. Rzeczywiście odpaliłem samochód, okazało się, że GPS pokazał korki nieoczekiwane w dużej wielkości. W związku z tym, aby sytuacji nie napinać, zdecydowałem się na to, żeby połączyć się z Państwem zdecydowaliśmy razem z panem redaktorem, żeby połączyć się przez Skype'a. No w tym wypadku bezpieczeństwo na drogach wydaje mi się, że powinniśmy traktować po prostu szeroko, nie tylko jeśli chodzi o znane osoby, ale po prostu każdego użytkownika drogi. I w związku z tym takie decyzje, które tutaj trzeba przyznać, że bardzo pokornie i z właściwą jakby podejściem osoba, która weszła w tą sytuację, przyznała. No po prostu bezpieczeństwo musimy traktować priorytetowo. Ja osobiście bym nie wyróżniał tutaj, no wiadomo, że osoby znane wzbudzają szczególną uwagę, ale problem dotyczy nas wszystkich. Problem nie rozwiąże się tylko przy pomocy zaostrzania kar, moim zdaniem, ale to jest kwestia edukacji, to jest kwestia jednak świadomości, którą powinniśmy kształtować w zasadzie od dzieciństwa.
Bezpieczeństwo, o którym mówimy, jest bardzo ważne, ale jednak też odpowiedzialność i wsiadanie do samochodu pod wpływem alkoholu, no jest niedopuszczalne po prostu.
Tak, w całej tej sprawie Jerzego Sztura, to mnie akurat jako filmoznawcy, medioznawcy interesuje to, jak próbuje się teraz zarządzać tym kryzysem, tak? To znaczy, co by nie mówić, no to Jerzy Sztur jest autorytetem. Nawet bardziej autorytetem dla niektórych środowisk niż celebrytą, choć to również, generalnie rodzina Szturów. I teraz zauważyłem, że rzeczywiście będzie narracja pewnie taka, że to zdarzyło się, to najgorszy dzień w moim życiu, żeby nie pozbawić jakby tego odium autorytetu wokół Jerzego Sztura. Zauważyłem też, że wczoraj no, już taka narracja była rozmiękczana. Na przykład jeden z portali opiniotwórczych napisał, że wiemy, dokąd jechał Jerzy Sztur, prawda? Ważna sprawa. Później wynikało z tekstu, że jechał na spotkanie wspomnieniowe po śmierci Jerzego Treli. No a ja później to jeszcze sprawdziłem, bo jestem nieufny i okazało się, że wypadek zdarzył się o 17, a to spotkanie miało być o 19, a przestrzenie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami to był 1 kilometr, więc ten Lexus Jerzego Sztura musiał być bardzo wolny, żeby tam dojechać. Więc widzę, że już jest to zarządzanie właśnie tym kryzysem, co mnie nie dziwi.
No nie dziwi, natomiast z tych pierwszych informacji było to przerażająca treść. No, potrącił motocyklistę i odjechał, także to nie jest taka sytuacja banalna.
Tak, ja nie wiem, jak tam było rzeczywiście, bo informacje, które do nas docierają, są różnorakie. Ja, tak jak powiedziałem, skoncentrowałem się bardziej na tym, co teraz z tym gorącym kartoflem zrobić.
No właśnie, no, przypominamy sobie niedawną informację dotyczącą znanej piosenkarki Barbary Kozidrak, i która no, też...
To nie jest ta sama sytuacja.
To nie jest ta sama sytuacja.
To jest autorytet, a to jest piosenkarka i celebrytka, a Jerzy Sztur potrafi i śpiewać, i grać, i reżyserować, i jest szefem szkoły filmowej.
Ale czy prawo powinno być jednorakie dla wszystkich? Bo ja mam wrażenie, że celebryci...
Absolutnie.
Oczywiście.
Przepraszam, że to też tu troszkę się włączę. Absolutnie moim zdaniem tutaj, czy ktoś jest autorytetem, czy ktoś jest... twórcą, celebrytą, czy też jest, nie wiem, pracownikiem fizycznym, bardzo przepraszam, ale według mnie różnica jest żadna. Po prostu tak, prawo oczywiście powinno w tym wypadku być no takie, jakie jest, czyli egzekwowane odpowiednie przepisy. To, co się dzieje pomiędzy osobą znaną publicznie, a jego, nazwijmy to, audytorium, czy osoby, czy powiedzmy publiczność, która jest, dla której jest autorytetem, to jest osobny temat. No to wiadomo, że to jest teraz dialog, narracja i podejście w takie, żeby ten wizerunek ratować.
Przejdźmy do tematu bardzo ważnego, europejskiego, może bardziej światowego. Rosja zostanie uznana za państwo terrorystyczne według panów. Wczoraj debata w Parlamencie Europejskim trwała. Profesor Grzegorz Grochowski.
No pytanie jest takie, co za tym idzie. To znaczy niewątpliwie samo stwierdzenie państwo terrorystyczne dużo zmienia w opinii publicznej. Tak? Jest to tutaj w tym wypadku przyjęcie świadomości jednoznacznej i świadomości takiej, w której no, powinniśmy się w tym momencie rzeczywiście takiego bytu wręcz państwowego strzec. Nie tylko Putin terrorysta, ale również państwo terrorystyczne. No, jeżeli ten ruch ze strony parlamentu pomoże rzeczywiście rozwiązać sytuację, to uważam, że tak powinno być.
Zanim oddam głos profesorowi Kornackiemu, to tylko zwrócę uwagę państwa na jeden fakt. Debata w sprawie tego, czy Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne, została dopisana do porządku obrad w ostatniej chwili na wniosek europosłów z frakcji konserwatystów przy wsparciu m.in. Chadeków. No to też jest chyba jakiś symptom, jak wygląda sytuacja w Parlamencie Europejskim, prawda?
Czyli nie wiem, ja bym się zgodził z tym, co powiedział pan profesor wcześniej. Musielibyśmy wiedzieć, co to pociąga, jakie skutki są tej rezolucji. Czy to coś zmieni faktycznie, prawda? Bo my doskonale wiemy, zwłaszcza w naszej części Europy, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Czy jeśli to uznamy expressis verbis, to zmienią się jakieś, nie wiem co, rodzaje sankcji, tak? Automatycznie przechodzimy na jakiś wyższy level tych sankcji, tego nie wiem. A takie czyste tylko i gesty, prawda, które wykonuje też i ONZ, myślę, że one niewiele tutaj zmieniają. A to, że Parlament Europejski tak późno dopisał, może właśnie to jest świadectwo tego, jak w gruncie rzeczy deklaratywne jest to tylko i wyłącznie, prawda, a nie realne. Nie?
Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki mówił na przykład, że Rosja pokazała się jako państwo sponsorujące terroryzm, bombardując w ostatnich dniach obiekty cywilne, szkoły, szpitale i schrony. W jego ocenie Rosja stosowała jednak taki terror już znacznie wcześniej. Warto przypomnieć przecież holenderski samolot MH17 zestrzelony, 300 niewinnych osób zginęło wówczas, czy spalone przez wyszkolone grupy rosyjskie, rosyjskich zbrodniarzy szpitale i szkoły w Syrii. To tylko pewne informacje, które no, wokół Władimira Putina i jego grupy się pojawiają, ale unijna komisarz, bo to też ważne i warto na to zwrócić uwagę, do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przyznała, że w Unii Europejskiej nie ma na razie mechanizmu prawnego, który pozwalałby na oficjalne uznanie jakiegoś kraju za państwo sponsorujące terroryzm. Nie można tego zmienić?
No myślę, że można oczywiście, tylko czy jest sens, czy jest powód, czy jest wola polityczna. Ja tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. Dla mnie Rosja od zawsze jest państwem terrorystycznym i myślę, że dla wielu. Czyli gdy się to zapisze w jakimś rezolucji, czy to coś zmieni? Nie wiem.
Profesor Grochowski uważa, że można to zmienić, bo w projekcie rezolucji napisano, że kraje członkowskie i cała Unia Europejska powinny natychmiast uznać Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm.
Uznanie, cały czas wracam do tego, co poprzednio również pan profesor podkreślał, że liczą się konkretne fakty. Tak jak tu mówiliśmy, sankcje zostały różnorakie zastosowane jeszcze bez tego gestu, bez tej deklaracji. Pytanie, czy ta deklaracja wprowadzi oprócz tej, tak jak powiedziałem, takiej mentalnej, bardzo istotnej też kulturowo nawet bym powiedział zmiany, to pytanie, czy pojawią się nowe mechanizmy umożliwiające skuteczniejszy nacisk na Rosję, żeby wojna się skończyła.
A jak panowie, to tak na koniec jeszcze podsumowując, jak panowie oceniacie, co prawda to są bardzo pojedyncze głosy sprzeciwu, które wyraziła irlandzka przedstawicielka lewicy Claire Daly, która o sponsorowanie terroryzmu oskarżyła Europę i Stany Zjednoczone.
No, takie ekscesy zawsze się znajdą, tak? Także to myślę, że nie ma co komentować.
No to jest barwy, że tak powiem, tak. Parlament Europejski.
Te barwy są na pewno bardzo różnorodne. Przejdźmy do drugiego tematu, który no może wkracza też w pewną taką opiniotwórczą narrację, która jest dzisiaj bardzo ważna. Big Tech zabija real. Głośno ostatnio zrobiło się o książce Cyber kontra real. Cywilizacja w technopułapce profesora Andrzeja Zybertowicza, socjologa, doradcy prezydenta Rzeczpospolitej. I profesor Zybertowicz zwraca uwagę, że giganci technologiczni potrzebują niewolników prowadzonych na elektronicznej smyczy. Nie chcą rodziców odciągających dzieci od uzależnienia od gier. Nie chcą grupy rodzinnej, sąsiedzkiej czy koleżeńskiej odrywającej młodzież od Netflixa. Młody człowiek nie ma bawić się z kolegami, ma być uzależniony od sieci. To jest bardzo trudny temat, ale bardzo ważny, bo on dotyczy bardzo każdego pojedynczego człowieka, ale też grupy społecznej i państw. Profesor Grochowski.
No tak, tutaj oczywiście no problem nie jest znany od dzisiaj. Tutaj pojawiła się kolejna publikacja, która naświetla go dosyć szeroko i wnioski z niej płynące są alarmujące, ale te alarmy są już podnoszone od lat. Tak? Problem związany z kształtowaniem kultury korzystania z mediów cyfrowych, w tym również przez właśnie osoby, przez dzieci, przez młodych ludzi, przez nastolatków jest problemem, nad którym no, debatuje się, rozważają to naukowcy i jest mowa o tym w przekazie wychowawczym, w szkolnictwie. To są wciąż jednakowoż mało skuteczne środki, dlatego że no, chyba tak, potrzeba więcej świadomości na ten temat, jakie rzeczywiście realne zagrożenia, jakie zmiany w mózgu na przykład powoduje to, że młody człowiek rośnie od początku w kontakcie z mediami i ta rzeczywistość wirtualna skleja mu się z rzeczywistością realną, osłabiając, bym powiedział, takie nawet szerokie zdolności poznawcze, kontakty z rzeczywistością.
No właśnie, ten kontakt z rzeczywistością, ale też kształtowanie tego świata, na które wpływ ma również profesor Krzysztof Kornacki, który uczy przecież studentów, a ta rewolucja cyfrowo-skokowa, o której mówi profesor Zybertowicz, zwiększyła złożoność ludzkiego życia i systemów społecznych, w tym militarnych. I tutaj mówimy o tym, co dzieje się tak naprawdę na świecie, również za naszą wschodnią granicą, a my ludzie i zbudowane przez nas instytucje nie potrafimy tej rzeczywistości opanować. Czy trochę jesteśmy w takiej pułapce?
No trochę tak. Trudno będzie. Zresztą profesor Zybertowicz też dość pesymistycznie do tego podchodzi, że trzeba rzeczywiście jakiegoś takiego wielkiego przewrotu cywilizacyjnego, kulturowego, żeby się z tej pułapki tego wsysania, tej implozji informacyjnej czy cyfrowej wycofać. Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na dwie kwestie, jeśli chodzi właśnie o tą publikację i w ogóle generalnie myśl profesora Zybertowicza. Zgadzam się z tym, że to nie jest nowe jako ostrzeżenie, tak? Bo to taka ekstaza komunikowania, takie rojenie się komunikatów, które jednocześnie za tym nie idzie, nie jedno znaczenie, tylko inflacja znaczeń, to już to opisywano. Natomiast profesor zwraca uwagę na to, że mam do czynienia z rodzajem cenzury Big Techu, tak? No to jest tutaj niepokojące, bo skoro można zbanować prezydenta Stanów Zjednoczonych, to kogo nie można, tak? Więc to jest jedna rzecz na poziomie wspólnoty, na poziomie społeczności całej i tutaj bym rzeczywiście bił na alarm. A druga rzecz to mówi o tym, co to robi dla nas, prawda? Znaczy, że to zmienia to, o czym panowie mówiliście wcześniej, że to zmienia jakiś kontakt ze światem i wskazuje jakby na te trzy sfery. Znaczy jedna sfera to z drugim człowiekiem, druga sfera to ze światem w ogóle, czyli z rzeczywistością, a trzecia z samym sobą. I o ile te dwie pierwsze, czy znaczy z drugim człowiekiem, czy ze światem, nie jestem do końca pewien, czy media rzeczywiście aż tak są złe. Natomiast bardziej mnie zainteresował ten wątek, że zmieniają kontakt z sobą. Znaczy my nie kontaktujemy się już z sobą, tylko kontaktujemy się z ogromną ilością informacji, gdzie dominuje klikalność, tak? Jakby trochę zaburzamy ten rytm swojego rozwoju. Nie dajemy sobie ciszy, o tak, nie dajemy sobie ciszy. Nawet czasem elementu nudy, która jest potrzebna do tego, żebyśmy jakoś kształtowali też i swoją tożsamość. Więc to jest bardziej dla mnie niepokojące, że my cały jesteśmy na zewnątrz teraz.
Ale to jest bardzo ważne, zanim oddam głos profesorowi Grochowskiemu, to jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo ostatnio doradczyni Donalda Trumpa stwierdziła, że Putin wykorzystał Muska. Kremlowski dyktator zagrał na jego ego. Przypomnę, Elon Musk wywołał niedawno oburzenie swoim planem pokojowym dla Ukrainy. Zdaniem Fiony Hill, która w latach 2017-2019 zajmowała się Rosją w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, biznesmen dał się wykorzystać Putinowi. To już jest bardzo groźne.
No, kilka wątków tutaj. Najpierw jeszcze chciałbym domknąć ten temat związany z tym, co przedmówca, pan profesor, poruszył, mianowicie kwestia utraty kontaktu z samym sobą. Spotkałem się już niejednokrotnie z takim stwierdzeniem, że człowiek powinien mieć przynajmniej jedną godzinę w swoim dniu przeznaczać na myślenie. Co to znaczy? To znaczy, że musimy mieć taką świadomość, że ciągły kontakt z tym, co się dzieje na zewnątrz, umożliwia nam formułowanie własnych, indywidualnych, samodzielnych sądów dotyczących siebie, rzeczywistości, światopoglądu, pomysłów na życie, w ogóle kwestia kreatywności, tak, która tylko i wyłącznie w przypadku manipulowania bodźcami, które do nas dochodzą, jest bardzo ograniczona.
Panie profesorze, ja tylko poproszę o skrótowe, bo kończy nam się czas. Ja nie wiem, jak to się zrobiło, że tak szybko nam ten czas upłynął, ale ty...
Panie redaktorze, proszę go wydłużyć.
Podsumowanie, bardzo proszę, jakimś jednym zdaniem. Może coś pozytywnego jednak z tego wynika.
No jesteśmy w pułapce szybkości, jak widać, nie?
Jesteśmy w pułapce, no właśnie, znajdujemy się w tej pułapce. Drodzy Państwo, na pewno będziemy do tego tematu wracać, bo on jest bardzo...
Przeznaczajmy godzinę czasu dziennie na myślenie.
O właśnie. I do tego zachęcali profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filmoznawca, Uniwersytet Gdański.
Dobrego dnia.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, prezes Fundacji Wiem i Umiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę, dziękuję.
Bardzo Państwu dziękujemy. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Żegnam się z Państwem, Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.